Mateusz Jankowski na fali 96 FM, a zatem wiecie doskonale, że słuchacie Novum. Dzisiaj moimi gośćmi są Bartek Woźniak, znany jako Barney. Witam cię, Barney, serdecznie.
Witam cię, Mateuszu.
Życzę sobie, żebym zwracał się do ciebie per Barney?
Tak.
Okej, dobra. I drugim z moich gości dzisiejszych jest Tomasz Derwich, znany jako Tomasz Derwich. Witam cię, Tomku, serdecznie. No, obaj jesteście związani bardzo mocno z tak zwanym undergroundem właśnie. To jest przedmiot dzisiejszej naszej w ogóle rozmowy. Z tego właśnie powodu zostaliście zaproszeni obaj, bo odpowiednio reprezentujecie też środowisko żarskie. Właśnie ty, Barney, jesteś z Żar. Z kolei ty, Tomku, reprezentujesz środowisko zielonogórskie. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiali sobie o szeroko rozumianym podziemiu muzycznym, ale z naciskiem jednak na kwestię w ogóle tego, czym to podziemie jest. Na kwestię właśnie dylematu związanego z tym, czy w ogóle działalność w muzycznym podziemiu będzie realizacją właśnie pewnej pasji, właśnie takim bezinteresownym realizowaniem pasji, czy jednak właśnie takim cichym po prostu marzeniem o wielkiej karierze. Skupimy się także na rozmowie o tym w ogóle, co rozróżnia w ogóle undergroundowców właśnie pod kątem takim kulturowym od innych ludzi, czy w ogóle są tak bardzo mocno odrębni. No i na pewno też poruszymy kwestię w ogóle możliwości rozwoju w związku z tym. Tak na początek, Barney, od ciebie zacznijmy. Czym w ogóle jest dla ciebie podziemie?
Podziemie jest wszystkim, czego nie słyszycie. To jest to, co działa gdzieś tam w tle. To nie jest muzyka, którą gdzieś tam usłyszycie nawet w tych mniejszych radiach.
Właśnie, gdzie nie słyszymy?
Ani w radiu. Jeśli kapela, zespół, wykonawca sam się nie wypromuje, to tego nie usłyszycie. Podziemie to jest coś, co działa poza wszystkimi schematami. Trzeba się działać po swojemu, poza schematami danego gatunku.
No jasne, ciekawe.
Dla czystej pasji.
A Tomek dla ciebie, czym w ogóle jest to podziemie muzyczne?
No ogólnie to dla mnie underground jest takim czymś, takim zjawiskiem, który po prostu nie bierze pod uwagę zespołów typowo metalowych, tak? Na przykład w zwykłych dziennikach, informacjach nie usłyszysz na przykład, że Behemoth ruszył w trasę, tak? Czy na przykład Vader ruszył w trasę. Nie. W Polsce w zasadzie panuje tak zwany... uważają, że te zespoły są zespołami satanistycznymi, więc po prostu są banowane przez wszystkie
media. To z jednej strony mamy właśnie aspekt, nazwijmy to, słyszalności, właśnie rozpoznawalności tych zespołów, a z drugiej strony jednak aspekt, nazwijmy to, pewnych treści w ogóle, które ze sobą niosą. One faktycznie, zespoły undergroundowe, tak powiedzmy, w swojej jednolitej takiej masie, one faktycznie będą takie odrzucające pod kątem treści?
Nie, niekoniecznie. Ja bym raczej stwierdził, że nie muszą być, że po prostu są inne od tego wszystkiego, co się puszcza na antenie, ponieważ musimy odróżnić tutaj ten, przede wszystkim, żeby wyróżnić underground, musimy wyróżnić pojęcie mainstreamu.
Zanim to zrobimy, za chwilę właśnie skupimy się też na pojęciu mainstreamu. Najpierw zrobimy sobie właśnie chwilę na oddech, wysłuchamy sobie Skrillexa, po czym właśnie pogłębimy naszą rozmowę.
Ach, ten Skrillex pasujący.
Barneyo, ta komercyjna muzyka jest wyrazem po prostu pewności, że tobie w przyszłości też się uda. Okej, o co chodziło właśnie z tą opozycją underground i mainstream?
Mainstream wcale nie musi znaleźć komercji. Mainstream jest po prostu czymś, co się przebija się do głównej świadomości. I mainstream może być tym popem, który jest wszędzie, który wylewa się tam z czasem z radiów, czy gdziekolwiek indziej. A takich artystów często się nawet nie zna, oni po prostu wyskakują znikąd. Gdzieś mieszka sobie 15 lat koło kogoś, nagle się okazuje, że został gwiazdą popu, bo przechodził koło jakiejś wytwórni i podpisali z nim kontrakt. Obecnie do mainstreamu według mnie przebija się przede wszystkim wśród młodych i za parę lat to już będzie naprawdę mainstream, hip-hop. I według mnie, obecnie będąc młodym, łatwiej się wypromować jako artysta hip-hopowy, bo są specjalne programy do tego, niż jako artysta rockowy.
No ale co, dla rockmanów nie ma w ogóle programów właśnie na rozwój, Tomek? Słyszałeś w ogóle coś o czymś takim? Bo no mówię, ja też chcę podkreślić jedną rzecz, że ja akurat w temacie undergroundu i podziemia w ogóle praktycznie nie siedzę, stąd właśnie też moja ciekawość, nie? Także będę się dopytywał o takie rzeczy może niemalże wydające się wam podstawowymi. A zatem, Tomek, właśnie jak to jest z tymi programami dla młodych rockmanów?
Dla młodych rockmanów to mi się wydaje, że właśnie jakieś takie Must Be The Music i coś takiego właśnie. Dla rockmanu bardziej mi się wydaje, że będzie odpowiednie. A poza tym różnicą pomiędzy właśnie, jak tu Barney powiedział, że pomiędzy hip-hopowcem a rockmanem jest różnica, ponieważ hip-hopowiec może zamknąć się w domu, zrobić wszystko na komputerze.
No ale w sumie co to będzie za hip-hopowiec, nie? No, ale okej. Dobra, w sumie też fajnie, że poruszyliśmy wątek w ogóle rocka i rockmanów, bo bardzo bym chciał teraz po tej rozgrzewce związanej w ogóle z istotą undergroundu, którą też za chwilę jeszcze będziemy właśnie pogłębiać, bardzo bym chciał, żebyście też dali się poznać w ogóle naszym słuchaczom. A zatem, Barney, no zacznijmy od ciebie. Gitara basowa.
Bas. Chociaż na gitarze też ten, dobra, też grywam, mhm. Ale przede wszystkim w zespole bas i tak zwany wokal, pseudowokal, bardziej wycie.
Czemu wokal, pseudowokal?
Bardziej wycie, no bo do wokalu tak trzeba podchodzić, nie można o sobie powiedzieć, że jest się wokalistą, bo od razu mogą cię zgasić. Jaki z ciebie wokalista, ten, ty tak naprawdę wyjesz, a nie śpiewasz, nie? I tak to wygląda w większości przypadków, bo tak...
Wyjesz jak kojot?
Tak, o ile jeszcze gra na instrumencie czasem tam się nie dosłyszy pewnych nieczystości, to w przypadku wokalu zazwyczaj słychać, on jest tym najważniejszym elementem w zespołach, także do wokalu trzeba pochodzić ostrożnie. Okay. Mój zespół nazywa się Tak.
Jak?
Tak.
Tak. Jeszcze powiem stale dużymi literami.
Wiąże się z tym krótka historia o pierwsze pytanie, które nam zadano, kiedy zagraliśmy razem z moim w sumie jedynym z dawnego składu, obecnie perkusistą i drugim wokalistą, kiedy graliśmy z nim pierwszy koncert na ich balu gimnazjalnym, notabene, to DJ spytał nas, jak się nazywamy, i my kompletnie nie przygotowani do odpowiedzi, ponieważ to był tylko jednorazowy projekt wtedy, to właśnie ten mój perkusista wtedy odpowiedział na to tak, i z tego powstała cała nazwa zespołu, na tym się to wszystko oparło.
To całkiem przyjemna historia, okej. Tomku, a powiedz mi, ty grasz na perkusji.
Tak, gram na perkusji.
I wasz zespół ma mega nazwę. Weź się podziel.
No, obecnie gram w zespole The Dirge, który dosłownie znaczy lament.
Mhm. A czyli coś jak Barney śpiewa, to taki lament jest, tak?
U nas jest bardziej właśnie melodycznie, ponieważ wszystko sprawia właśnie skrzypce, które są naszym takim otutem.
Aha, a u was Barney są skrzypce?
U nas jest barbarzyński rock. Dwie gitary, bas i debilna perkusja.
Aha, jaka?
Debilna perkusja, no to jest ten.
Umpta.
Początkujący perkusiści lubią po prostu nawalać ten losowe rzeczy, nie? I nie ma w tym nic złego, przynajmniej dla mnie, a dla niektórych...
No Tomek, ty jesteś perkusistą, to dla ciebie to będzie złe, takie przypadkowe nawalanie w perkusję?
Znaczy, jeśli czujesz, że to jest coś dla ciebie, to w końcu ogarniesz się i będziesz grał dobrze.
No
a jeśli jest, jeśli to dla ciebie jest to coś pierwsze, coś tylko...
Okej, słuchajcie, mnie interesuje taka ciekawa kwestia, bo ty, Barney, grasz na basie. Co, nie mogę mówić, że grasz na gitarze basowej?
Możesz mówić, ale na basie jest krócej.
Aha, no
Marnujesz litery.
No dobra, bo mi było tak smutno, jak wiesz, jak tak mnie poprawiłeś, że na basie. Okej, no ty grasz na basie, a z kolei właśnie ty, Tomku, na perkusji. Ciekawi mnie właśnie to, co jest takiego specyficznego w grze na tych instrumentach, właśnie co, powiedzmy, niemalże odróżnia was, nawet już nie od innych grających, ale w ogóle co takiego, co w tym grze na tych instrumentach sprawia, że jesteście faktycznie tacy wyjątkowi. Tomku, zacznijmy od ciebie.
Znaczy, nie mogę powiedzieć, że jestem wyjątkowy, bo na perkusji może grać każdy, tylko jeśli chce. Ale jedyną różnicą pomiędzy basistą a perkusistą jest to, że ja trzymam ten czas i tempo,
a
on po prostu może sobie latać po scenie i drze się ryja.
Co ty gasz? No co ty, Barney, jak to skomentujesz?
Ja to skomentuję tak. Większość basistów jest schowanych w cieniu, to jest taki instrument, którego często się nawet nie słyszy w zespołach. To jest ten, właśnie, wygląda to często tak, że ktoś sobie stoi zgarbiony na swoim
niestety,
basie.
Teraz nie widać, no nie jesteśmy, kurde.
Nawet ruchu żadnego nie zrobi na scenie. U mnie to wygląda tak, że to jest jeszcze połączone z obowiązkami wokalisty i frontmana. Także ja ten bas wyciągam do przodu sceny i robię z niego bardziej energiczne wiosło niż jest. Robię z niego trzecią gitarę.
No ciekawa rzecz. Okej, jeszcze właśnie interesuje mnie teraz kwestia w ogóle inspirowania się, zarówno właśnie, powiedzmy, postaciami innymi, jak i w ogóle inspiracja wszelaka odnośnie do waszej twórczości, właśnie gry waszych zespołów, piosenek, które tworzycie. Za chwilę też przejdziemy w ogóle do kwestii typu właśnie coverowanie czy na przykład tworzenie muzyki, ale zanim o tym, skąd w ogóle inspiracja?
Ja zostałem basistą, ponieważ według mnie... To zabrzmi przesadnie hipstersko, ale według mnie za dużo osób grało na gitarze, ja chciałem być trochę inny, chciałem grać na basie. Potem nauczyłem się oczywiście grać na gitarze, wbrew sobie, ale właśnie zacząłem grać na basie przez słuchanie takich zespołów jak Led Zeppelin czy Nirvana, które właśnie fajnych linii basowych mnie wprowadziły.
Ja je znam. A zespół Tak, skąd czerpie inspiracje?
Basowe czy ogólnie?
No ogólnie.
Głównie z alternative rocka takiego nowoczesnego, najwięcej utworów, które graliśmy, coverowaliśmy, są z tego tysiąclecia i utwory, na których ja się wzorowałem, żeby tworzyć własne, też są z tego tysiąclecia. Albo nie wzorowałem, no bo oczywiście moje utwory to jest kompletnie coś innego, ale jeśli można byłoby je do czegoś przyrównać, do czegokolwiek, to właśnie byłby to taki nowoczesny alternative połączenie indie rock.
Jasne, za chwilę zapytam Tomka właśnie o pochodzenie inspiracji w ogóle, jako rodzaje tej inspiracji, ale zanim to uczynię, też za chwilkę będę właśnie chciał w ogóle pogłębić z wami też temat istoty w ogóle podziemia, bo tak wyszliśmy od tego tematu i celowo też pozwoliłem sobie na zboczenie odnosząc się do waszych zainteresowań, ale zanim o tym wszystkim, teraz kolejny cios w plecy po prostu podziemnym, bo znowu Jezus coś komercyjnego, Maria. Tym razem Snoop Dogg. Słuchajcie, nowym na antenie Akademickiego Radia Indeks. Głównym motywem dzisiejszej audycji jest underground, muzyczne podziemie. I teraz interesowało mnie będzie... No sam jesteś na ziemię. No a teraz interesowało mnie będzie, Tomek, to skąd w ogóle inspiracja akurat zarówno do gry na perkusji, jak i właśnie skąd w ogóle inspirację czerpie zespół The Dirge, Lament.
Ogólnie moja przygoda z perkusją zaczęła się właśnie... od tego, że chciałem być gitarzystą.
No, nie wyszło?
No nie wyszło, ponieważ pocięłem sobie palce strunami, no i trudno. Ale ogólnie przygoda z taką muzyką cięższą wyszło z właśnie koncertu Live at Budokan Dream Theater z 2004 roku. I po prostu zobaczyłem Johna Petrucciego i będę grał na gitarze, będzie fajnie. No próbuję, nie wyszło. I potem właśnie dobrego kolegi tata pokazał, no to pokażę ci coś innego i włączył mi kamerę za bębniarza, gdzie zestaw jest po prostu tutaj, by się ledwo co zmieścił. I to co, że sam gość ogarnia cały ten zestaw.
No to jak teraz rozszerzyłeś swoje ręce opisując nam ten wątek, to zdecydowanie stwierdzam, że faktycznie byłyby problemy. No.
Znaczy no, jeden człowiek daje radę i to w jednym kawałku potrafi przemieścić się z 4 razy, tak? No. Ale no zobaczyłem to i to jest, i powiedziałem sobie, to jest to, co chcę robić i to jest taka prawda.
Ciekawa rzecz. Tak, dla pomocy dla słuchaczy to było mniej więcej tyle o, to on rozszerzył ręce.
Mniej więcej tyle o, tak?
Tyle o i nie, jeszcze
tyle,
więcej.
Aha, dobra, okej.
Okay. A co do zespołu, to ogólnie to jest tak, że Daniela i Aśkę można spotkać tutaj na Deptaku, grają sobie wszystkie covery, takie jak Red Hot Chili Peppers.
Widziałem ich.
No właśnie.
Grali ten Smells Like Teen Spirit, że ona grała linię wokalną na ten?
Tak,
na
dokładnie.
No proszę.
A to ja też ich widziałem.
Dorzuciłem mi 2 złote.
Kurczę, dzięki mnie istniejecie.
Tak, to są moi członkowie.
To pozdrawiamy ich serdecznie.
No i co jest najlepsze, po prostu stwierdziliśmy, że a może fajnie by było coś stworzyć. No i tak zaczęło się od prób mojej piwnicy tutaj na Deptaku.
No pozdrawiamy piwnicę też tam.
No i potem...
A pozdrawiam możliwości piwnicy, bo ja takich nie mam, przepraszam.
Ja też nie mam, więc...
O, już nie?
Już nie mam.
Ale dają radę.
Ale teraz już mamy salkę, więc możemy sobie siedzieć ile chcemy i możemy tworzyć. A inspiracjami, no to w zasadzie nie mamy określonego typu muzyki, chcemy grać.
A właśnie tak wspomniałeś już o coverach, to poruszmy ten wątek, zanim właśnie zajmiemy się istotą właśnie undergroundu. Covery, czy powiedzmy, czy też tworzycie właśnie jakieś swoje piosenki?
Tworzymy swoje piosenki. Tylko swoje, jako zespół The Dirge, jako całość tworzymy swoje piosenki, ale jeśli po prostu nudzimy się, to gramy sobie jakieś coverki, tak.
A na koncertach?
Na koncertach to gramy tylko swoje, chyba że naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi, jak to ludzie przyjmą właśnie wersję ze skrzypcami, to wtedy próbujemy, ćwiczymy co innego.
A to ile masz mniej więcej swoich utworów? Mamy
około 12 utworów.
12 utworów.
Tak.
No ale teraz ty się Barney pochwal swoje. Ile ma tak?
Na przykład tak, w tej chwili tak. Ma jeden niegotowy. I to mówię szczerze, dlatego że opcje prób. U nas sala jedyna, która była, to była w Żarskim Domu Kultury, która obecnie na wakacje już jest zamknięta. Nie mamy gdzie mieć prób w ogóle, gdziekolwiek w Żarach.
No.
Największy problem jest to, że perkusista nie ma własnej perkusji, także nawet nie ma jak w jego garażu zrobić prób. My mieliśmy próby raz na tydzień. Czasem ciężko było w ogóle ten raz na tydzień zrobić. I od pół roku, tak, który działamy, to udało nam się zrobić paręnaście coverów tam może. I ta jeden utwór, niestety nie zdążyliśmy z nim. I ja mam teraz zapisany na ten projekt na komputerze kilku nowych utworów, pomysły na kolejne i największy ból jest wtedy właśnie, gdzie nie ma gdzie ich nawet wypróbować.
Ale ty teraz się wybierasz na studia do Wrocławia, nie? I co? I tam też będziesz planował sobie zbudować jakiś nowy zespół?
Chciałbym, ale to sądzę, że to już nie będzie to tak, bo to atmosfera jest bardzo ważna w takim zespole.
No jasne. Dobra, słuchajcie, interesuje mnie właśnie wejście w szczegóły, w istotę akurat podziemia, muzycznego podziemia. Bo z jednej strony właśnie, tak jak sobie wcześniej zaznaczyliśmy, Barney zwrócił uwagę na element słuchalności, zaś Tomek właśnie poruszył temat treści. Spróbujmy stworzyć jakąś syntezę. Co o tym sądzisz? Ja nie będę wyznaczał, zróbmy jakąś burzę mózgu. Właśnie spróbujmy wyprodukować właśnie podczas tej audycji taką istotę undergroundu. Co takiego jest specyficznego w tym?
Pasja ponad pieniądze?
Dokładnie.
Jeśli Tomek się zgadza, to ja się zgadzam.
Nie, to jest naprawdę, ponieważ jeśli chcesz grać na instrumencie, to naprawdę, jeśli nie próbuj myśleć o tym, że to sobie będą z tego jakieś pieniądze, tylko rób to, co kochasz.
Tak? No dobra, to zaczynamy poruszać sobie na spokojnie bardzo ważny dylemat.
Ja twierdzę, że pieniądze, jeśli mogłyby być, to byłoby bardzo fajnie. Żyć hobby, marzenie chyba
dokładnie.
Marzenie chyba każdego. Ale właśnie na tym polega podziemie albo nadziemie, jak wolałbym
je nazywać. Czemu nadziemie?
Ja to tak stwierdziłem to z tego powodu, że...
A to jest takie twoje twierdzenie, czy po prostu czone jest gdzieś
moje,
tam...
Moje, czysto moje.
Uliczny, uliczny filozof. No przypominam, że Barney był u mnie kilka tygodni temu, no w audycji traktującej o Black Mirror i właśnie wtedy obrysowałem go jako ulicznego filozofa. Macie teraz do tego dowód. No to o co chodzi z tym nadziemiem?
Chodzi o percepcję. Rockmeni często lubią się kreować na ludzi, którzy widzą więcej. To jest tak jak hip-hopowcy niby analizują ludzkie zachowania i je obnażają w tekstach, to rockmeni to robią z większą poezją, większą metaforyką. I w ten sposób tak jakby nie bez wywyższania się, ale unoszą się ponad innymi, tak jakby próbują dostrzegać to, czego inni nie widzą. W ten sposób właśnie powstają kompozycje muzyczne czy teksty.
Tomek, co ty myślisz o takim rozumieniu nadziemia?
No w zasadzie z jednej strony mogę się zgodzić, ponieważ są ludzie, którzy po prostu widzą nas na scenie i myślą sobie, o fajnie, mają chłopaki zacięcie i tak dalej, ale z drugiej strony jak są tacy ludzie, którzy po prostu słuchają innej muzyki i nie rozumieją tego, co my przedstawiamy sobą na scenie i po prostu dla nas po prostu jest takim nadziemie, czyli chcemy coś pokazać, coś ponad stan.
Okej, a gdybyśmy mieli teraz spuentować wątek istoty undergroundu, tak? W dwóch słowach, od siebie, Barney.
Dobra zabawa i pasja.
Tomek?
Pasja i przede wszystkim dobra zabawa.
Dobra, dzięki wam bardzo, słuchajcie, za moment akurat będę chciał poruszyć w ogóle temat, uwaga, typowego undergroundowca. Tutaj mamy typowego Polaka, Janusza z wąsami i tak dalej, tak będzie mi ciekawiło właśnie, jak jest postrzegany, powiedzmy, ewentualnie taki podziemny właśnie muzyk, ale zanim to uczynię, kolejna komercyjna piosenka. Tomku, typowy undergroundowiec. Czym się charakteryzuje?
No, czym może się charakteryzować? Naprawdę typowy undergroundowiec nigdy się nie pokaże z prawdziwej strony, tylko dopiero jak wyjdzie na scenę.
Z podziemią.
Potem wyjdzie i wchodzi na
drzwi. Ja chciałbym jeszcze, zanim odpowie, to typowość czegoś takiego jest naprawdę pojęcie względne. Bo
no jest,
powiedzmy, że
daję wam pole do interpretacji.
Powiedzmy, że średnia liczb 100 i 200 to jest 150.
No.
Ale tam dajmy na to 50 i 50 i...
No tak, Barney 98% rozszerzonej matematyki, no. Warto to podkreślić.
Ale 50 i 250 też jest 150, nie?
No.
Chodzi o to, że te liczby są bardzo daleko od siebie, tak jak mogą być osobowości właśnie w alternative roku, czy w tym podziemiu, ale kiedy próbujesz z nich zrobić średnią, czyli tą typowość, wychodzi taki mętny, szary obrazek.
Kurczę, ale metaforą żeś sypnął, no. Winszuję, poszło, dobra. To inaczej sformułuję pytanie. Co odróżnia, bo zadajmy w ogóle sobie takie pytanie. Czy underground, czy podziemie możemy traktować jako pewnego rodzaju kulturę, subkulturę, coś odrębnego? I właśnie jeżeli tak, to co będzie właśnie odróżniało to od, powiedzmy, od innych, od reszty społeczeństwa, może powiedzmy?
No cóż, no jakby nie patrzeć, powołam się na przykład Behemota, tak? Który po prostu wychodzi na scenę, ma pełny ten rynsztunek swój, makijaże i tak dalej, zagrają swój koncert, ale po koncercie stają się normalnymi osobami, tak? Typowo teraz, kiedyś właśnie tak było, że byli normalnymi osobami, a teraz wiadomo, Nergal się wybił po prostu The Voice of Poland i tak dalej i po prostu pomyślał sobie, ach, będzie fajny, teraz zaczął pokazywać się wszędzie, stał się takim tak zwanym celebrytą i to właśnie... Złe.
Aha, czyli dla podziemia, dla tej kultury złe będzie stawanie się celebrytą.
Znaczy to do tego dąży większość undergroundowców, no bo zawsze chce się jednak wyjść. To, że gramy tylko dla pasji, to jest takie proste alibi dla kogoś, kto nie chce przyznać, że po prostu nie udałoby mu się, albo bardzo ciężko byłoby, żeby mu się udało w tym prawdziwym świecie show biznesu. I to jest alibi, którego ja nawet ja używam, tu się nie ma co brzydzić.
No jasne, to jest bardzo brutalna diagnoza. No.
To jest brutalna, ale jest prawdziwa, Mateusz, bolesna. Sorry.
Okej, a powiedzcie mi wy, jak wy, zarówno powiedzmy indywidualnie, jako przedstawiciele właśnie tego podziemia, a i także jako zespoły, jako członkowie zespołów, jesteście postrzegani w społeczeństwie. które was otaczą. No, zacznijmy, Tomek, od ciebie.
No cóż, słyszałem już wiele na temat opinii na mój temat i jeśli mogę mu powiedzieć, to po prostu ludzie, widząc mnie na scenie, po prostu uważają, że jestem, zacytuję tak, debilem, bo robię dziwne miny i dziwne twarze, ale to jest tylko wynik tego, że nie kontroluję tego. Aha. Że jestem skupiony na tym, żeby wykonać dobrze swoje zadanie i to, że po prostu moja twarz wyraża ekspresję, że jeśli uśmiecham się, cieszę się po prostu z tego, że mi to wychodzi. Tak?
Mm-hmm. Poza tym na scenie... Czyli masz dziwną twarz, jak się radujesz, tak?
Poza tym na scenie wchodzi coś takiego jak, nie wiem, czy też tak masz, ADHD. U mnie jest coś takiego jak sceniczny szał.
ADHD.
Sceniczny szał,
albo
fajnie.
Niektórzy by to nazwali furor poeticus, tylko że której poezją jest ten. Jest muzyka. Po prostu zatracasz się w tym, jak grasz. Nawet nie patrzysz czasem możesz nawet nie patrzeć na publiczność. Po prostu to jest moment, kiedy wychodzi ty z ciebie. Mm-hmm. Ten zewnątrz, wewnątrz wychodzi na zewnątrz.
Mm-hmm. Tak, Tomek, właśnie przytaknąłeś. To skończ proszę.
Chciałem, żeby ten Tomek, który poza anteną odwołał się do przypadku jakiejś dziewczyny, ten gratulujący. Chciałem, żeby teraz to...
No to mogę tego powiedzieć. No to ogólnie chodzi, że nie pamiętam, jak się ta dziewczyna naprawdę nazywała, ale grała w zespole Syndrom, taki zielony gruski death metalowy zespół. Po prostu byłem na koncercie WOŚP, tam 2000, tam bodajże chyba 11. No i byłem naprawdę pod wrażeniem typowym, że wyszła taka mała dziewczynka, no w zasadzie jedna dziewczynka, no kobieta, która ma 17-18 lat i po prostu ubrana w śliczną sukieneczkę powiedziała: dzień dobry, nazywamy się Syndrom, zaraz zagramy swój zespół. Znaczy jest to swój materiał. Mm-hmm. No jak dziewczyna zaczęła po prostu growlować, to pięty...
Co robić?
Growlować.
Co to znaczy?
Wydzieranie...
To jest... Nie zaprezentuję ci tego na...
Nie prezentuj go, właśnie chciałem znać znaczenie, nie?
To jest taki gardłowy...
Ryk.
No, taki lament.
To jest co innego niż lament.
Czyli gardłowy nie, bardziej z przepony, ale...
I do tego chciałem ci właśnie powiedzieć, że... O to mi chodzi w tym, że w roku, kiedy wychodzisz na scenę, kiedy coś tworzysz, to wychodzi twoje prawdziwe ja. Jeśli ta dziewczyna nie wyglądała na taką graulującą.
No.
Ja na przykład noszę te swoje długie włosy, które tam są jakoś utożsamiane z subkulturą rockową.
Czasem mi mówią, że to niedługo na zdjęciu.
Czasem mnie tam nazywają jakoś tam, że dziewczyński, już nie powiem jak inaczej, podpowiem tylko, że to ma ten, związane z tęczową społecznością.
Lecisz ale dalej.
A to wszystko nie ma znaczenia, kiedy wychodzę na scenę i one zasłaniają mi gitarę do grania, bo to po prostu jest wpadanie w szał i wyrażanie samego siebie.
Okej. Za chwilkę będę chciał poruszyć jeszcze temat w ogóle możliwości rozwoju, jaką daje akurat tego typu pasja. Ale zanim to uczynię, no tym razem będzie rap, będzie Jay-Z i Encore. Słuchacie Novum na antenie akademickiego Radia Indeks. Moimi gośćmi są Bartek Woźniak, znany jako Barney, i Tomasz Derwich, znany jako Tomasz Derwich. Rozmawiamy sobie o podziemiu muzycznym. Do tej pory zdążyliśmy dociec istoty w ogóle tego pojęcia. Co to w ogóle było, Barney?
Dobra, proszę, nie każ mi tego znowu
dobra
mówić.
Dobra zabawa i pasja, tak?
A według Tomka pasja i dobra zabawa.
Dokładnie tak. To było właśnie o tyle ciekawe. Okej, interesuje mnie teraz właśnie możliwość rozwoju, szeroko rozumianego i szeroko rozumiane możliwości. Jak to w ogóle wygląda pod kątem właśnie uczestnictwa w ogóle w muzycznym podziemiu? Jakie możliwości stwarza wam akurat taka działalność?
Trzeba się promować. Bez promowania nic nie ma obecnie. Nikt nas nie sprawdzi. Głównie dlatego, że nie ma mody na tego rocka. Jest moda na hip-hop, jeśli już. I nawet czasem w małych kawiarenkach, czy tam klubach, gdziekolwiek, nawet w żarach ciężko tam znaleźć sobie miejsce, gdzie można by było zagrać koncert, czy cokolwiek. Mm-hmm. Z tym naprawdę nie jest tak prosto, ponieważ grupa docelowa nie ma czegoś takiego jak grupa docelowa tak naprawdę tego gatunku. Są jakieś tam relikty dawnych czasów, które słuchają jeszcze muzyki podobnej.
No dobra, to pogłębmy. To gdzie można szukać wsparcia w takim wypadku?
Przede wszystkim małe miasto jest niesprzyjające czegoś takiego. Bo
przypominamy, że to jest żar, nie?
Tak. Bo tam właśnie, jeśli już jakakolwiek kultura muzyczna, co jest też rzadkie, się rozwija, to bardziej w stronę albo akustycznych koncertów, które się tam raz na kiedyś zdarzają, filharmonii orkiestralnych, albo właśnie tego hip-hopu, na którego też sceny nie ma. Ewentualnie raperzy słynniejsi, jak przyjeżdżają na koncerty, to zapraszają lokalnych na robienie supportów i w ten sposób można się wybijać. A rockmani mają naprawdę problem.
Mhm. Tomek?
Mają.
A ty, co o tym sądzisz? Pytanie do ciebie to samo właśnie. Jak to wygląda z możliwościami rozwoju i ewentualnie gdzie można szukać wsparcia?
Gdzie można szukać wsparcia? No jak tutaj Barney powiedział, to trzeba się naprawdę dużo naprodukować, żeby coś osiągnąć w ogóle w takim mieście, na przykład jak Zielona Góra, mimo że to jest miasto, a to jest naprawdę małe miasto. To nie jest to samo co Warszawa, Wrocław.
Szóste miasto w Polsce, proszę cię.
No,
od stycznia.
Pod względem powierzchni, a nie mieszkańców.
Dokładnie, no, nie, ale wszystko ogólnie czasie, patrząc, nie? Jakby nie patrzeć najlepiej, to właśnie ten całe środowisko muzyczne jest w Warszawie, tak? Więc można tam się naprawdę nieźle zakręcić. No, ale wiadomo, w Warszawie to tylko granie z Kasią Kowalską, to jest...
No okej, a powiedzcie mi, jak wygląda to w ogóle od strony kosztów? Dokładacie dużo do...
Trzeba mieć sprzęt, trzeba mieć głośniki. Mi na przykład nie stać na to, żeby kupić sobie porządny wzmacniacz. Mm-hmm. I co też, na czym też trochę tracę, bo nie mógłbym zagrać sobie koncertu samemu gdzieś.
No i tak masz lepiej, bo masz dużo mniej wydatków niż na przykład taki perkusista jak ja, tak?
O, perkusiści mają najgorzej pod względem, także Tomku.
Dokładnie, ponieważ same beczki kosztują takie dobre. Mm-hmm. Co najmniej z 4000 zł.
No,
ale wiadomo, dolicz sobie jeszcze zestaw talerzy, naciągi, pałki i po prostu różne po prostu...
Ja powiem tylko, że Tomek to jest taki gatunek na wyginięciu, bo o ile basistów jest trudno znaleźć, ale jeden potrafi grać w 10 zespołach, dokładnie, to perkusistów jest z własnym sprzętem jest znaleźć przynajmniej w Żarach, właściwie niemożliwe.
W Zielonej Górze też, jakby nie patrzeć, znam tylu perkusistów, którzy gra jeden w tym zespole, a potem nagle dowiaduje się, że no, dzisiaj nie mogę się z tobą spotkać, bo mam próbę z tym.
No aha, i okay, odchodzi na perkusista z miasta i rozwiązuje się 20 zespołów.
Dokładnie.
No to słuchaj, Tomek, wyróżniasz się. Okej, a słuchajcie, to mam nadzieję, że was zaskoczy tym pytaniem. Poruszmy sobie temat, powiedzmy, spekulatywny. Przychodzi agent, oferuje wam kontrakt na dzień dobry, na płytę, na promowanie, na karierę. Co się zmienia w waszym życiu, Barna?
No, Mateuszu, typowy rockman powiedział w takiej sytuacji, że musi sprawdzić, czy nie jest pijany, ale przede wszystkim w takiej sytuacji... No,
zakładamy, że nie jest i że wszystko się
zakładamy,
dzieje.
Że nie, naprawdę, zakładamy, nie? Że nie jest pod wpływem czegokolwiek innego.
No.
To jest moment, w którym trzeba przemyśleć, jak bardzo się sprzedasz. I to teraz nie mówię tego w sensie hipsterskim, że nie można się sprzedać, tylko trzeba sprzedać się dobrze, jeśli już chce się sprzedać.
Dokładnie.
Okej, Tomek, co się zmienia w twoim życiu? Przychodzi agent, oferuje ci kontrakt.
No na pewno... Duże zaplecze sprzętowe właśnie się otwiera przede mną, ponieważ jeśli ma się tak zwanego agenta, który zauważa potencjał twojego zespołu i po prostu jest możliwość pojawienia się na koncertach, dużo większa ilość koncertów, to w końcu zapukają do ciebie tak zwani firmy perkusyjne, na przykład w przypadku moim, po prostu zagraj na moich talerzach, a bądź twarzą moich talerzy, a dostaniesz za darmo swój sprzęt,
no tak?
Tak,
to coś jak kontrakty reklamowe w sporcie.
Tak zwane endorsement.
Najważniejsze byłyby warunki takiej umowy. No. Gdyby na przykład przyszedł mi ktoś, powiedział, że ma umowę dla mojego zespołu, ale nie mogę być jego wokalistą, ponieważ nie da się tego słuchać, to byłoby to bolesne i musiałbym to przemyśleć.
No jasne,
Wolność twórcza polega na tym, że ja mogę śpiewać, nawet jeśli nikt nie chce tego słuchać, jak ja śpiewam.
Tak.
Dobra, słuchajcie, za moment będziemy sobie puentować naszą audycję i w ramach puenty będę chciał jeszcze zapytać was, jak to wygląda właśnie w środowiskach żarskim i zielonogórskim, bo te odpowiednio reprezentujecie, ale zanim to uczynię, bierzemy oddech.
Słuchacie Radia Novum, a prowadzi jedyny w swoim rodzaju Mateusz Jankowski.
Wow, fajnie, że mnie zaskoczyłeś. Okej. Okay. Słuchajcie, obiecałem właśnie, że spuentujemy sobie audycję porównaniem właśnie Żar i Zielonej Góry pod kątem undergroundu. Jak w ogóle sądzicie? Będzie jakieś interesujące spoiwo w ogóle w ramach tych dwóch podziemiów? Tak, ja was traktuję trochę tak osobno, a właśnie interesowałoby mnie to, co może was łączyć. Oprócz pasji dobrej zabawy.
Tak, jeśli...
Zabawy i pasji.
Ja jestem obecnie w takim momencie, że muszę wybrać sobie studia i niektórzy muzycy słynni właśnie rzucali studia, rzucali edukację po to, żeby iść w kierunku pasji. No, i to jest ten moment wyboru właśnie, studia czy pasja. I jeśli wybierzesz studia, to możesz pracować, albo na przykład pracę w mieście, w którym dalej mieszkasz, nie idziesz na studia, to możesz sobie pracować i w wolnym czasie, nie wiem, grać na deptaku za pieniądze.
No.
A jeśli pójdziesz w pasję, to może ci się nie udać i możesz grać na deptaku za pieniądze. Tak, zobaczę w tym swoim.
Jasne. Okej, okay. A ty Tomek, co mi powiesz na ten temat?
No, co ja mogę powiedzieć? No, jakby nie patrzeć, to musisz dużo naprawdę wycierpieć, żeby pokazać ci kiedykolwiek na większej, dużej scenie. Na przykład...
Tomek, cierpisz? Poważnie?
Nie widać tego po mnie?
No nie, no co? Ty wyglądasz na szczęśliwego, pełnego pasji perkusisty. No,
ale przepraszam bardzo, jak nazwiesz swój rodzaj muzyki przez zespół?
Przez zespół? Nie mogę tego powiedzieć.
Nie możesz?
Znaczy nie to, nie potrafię tego nazwać, bo to nie jest stricte jakiś gatunek.
Ale nie sądzisz, żeby podeszło jakoś pod gotyk czy coś?
No właśnie, takie założenie było, że to jest gotyk.
No to gotyk wychodzi ze smutku, no co? Aha, z cierpienia.
No, w sumie rację. To jest bardzo, bardzo ciekawy argument. Okej, słuchajcie, puentując, co takiego najważniejszego dla naszych słuchaczy warto byłoby z tej audycji zapamiętać, zachować?
Nasze zespoły.
Dokładnie.
Zapraszamy.
Zapraszamy na kupujcie fanpage.
Płyty, kupujcie płyty, których jeszcze nie ma.
No, powtórzcie nazwy.
Tak.
The Dirge.
Tak i The Dirge, okej. Okay. Dobra, coś jeszcze oprócz zespołów wartościowego?
Pamiętajcie, trzeba marzyć, bo człowiek bez marzeń to nie jest człowiek.
Nie zażywajcie narkotyków, dzieci.
Dokładnie. O, dobra, okej. Okay. To co, jeszcze na koniec może jakieś pozdrowienia?
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
No, o, dobra, mamy jeden.
Ja chciałbym pozdrowić ludzi z Żar, którzy mnie wspierają i teraz w tej chwili słuchają. Cześć, cześć, macham wam.
Okej, okay, dobra, było fajnie, było wesoło, ale no niestety zbliżamy się do końca naszej audycji. Ale co wam mogę powiedzieć? Dziękuję wam bardzo za wyjątkowo zabawną, pełną energii rozmowę.
O, zabawną.
No tak, no takim jestem sztywniakiem, że rzadko normalnie się śmiejemy znowu, nie?
Dobrze, brawa okay, dla Mateusza.
No, dzięki. Słyszymy się już za tydzień. No, tymczasem życzę wam miłego wieczoru.